Mamy kolejną lekcję z listu do Rzymian i krótkie przypomnienie ostatniej lekcji.
O usprawiedliwieniu z wiary na podstawie wiary Abrahama.
Usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę, żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa.
I wszyscy mają dostęp do tej łaski, każdy, kto uwierzy Ewangelii.
A dlaczego nie z łaski i z uczynków? W czym jest problem? Nie może być i z łaski, i z uczynków?
Wykluczają się.
A dlaczego?
Bo jeżeli z uczynków, to byłaby zapłata.
No.
Łaska.
Nie byłoby już łaska.
A łaska nie jest.
To jest ku chwale Bożej.
Bo wiara nie jest uczynkiem.
Prawo sprowadzało gniew. Sprawa nikt nie mógł być usprawiedliwiony przed Bogiem. Tylko z łaski, od początku. Żydzi w teorii mogliby być, ale w praktyce nie. A tak jedni i drudzy mogą być usprawiedliwieni i mieć właśnie społeczność z Bogiem. Na tych samych zasadach.
I Abrahamowi Bóg też poczytał za sprawiedliwość w moment, kiedy uwierzył, zanim zrobił jakieś uczynki.
Prawo Boże, no później, dużo później.
To jeszcze Mikołaj napisał, też prawa nie dałoby się wypełnić. Marzenka dopisała, śmierć Pana Jezusa byłaby daremna. Prawo było nadane 430 lat po tym, jak Abraham uwierzył, dopisał Mikołaj. To dzisiaj, słuchajcie, omówimy sobie kolejny fragment z listu do Rzymian. Przeczytamy go sobie, ponieważ to jest fragment od 24 rozdziału 4, czyli mamy 4 rozdział, 24 werset, to jest początek tego fragmentu, a koniec tego fragmentu to jest 5 rozdział, 11 werset. I przeczytajmy sobie ten fragment i zaraz powiem dlaczego. Jeżeli zobaczycie obserwację taką wstępną tego listu, to tam też mniej więcej taki podział mamy. Przeczytajmy sobie ten fragment i spróbujemy omówić go sobie.
Czy mogę?
Tak.
I ze względu na nas, którym ma być poczytany, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie.
Tak. I dalej jest napisane, dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak? I dalej jest dokładniejszy jeszcze wywód tego, jaki skutek ma pojednanie przez wiarę. Dobrze, to mamy sobie przeczytany ten fragment i jak zerkniecie do wstępnej takiej obserwacji tego fragmentu, tak, w kontekście całego listu, to mamy tam zanotowane, kto ma, kto nie ma. Ofiara Jezusa Chrystusa pojednała grzesznika z Bogiem. Ofiara Jezusa Chrystusa pojednała grzesznika z Bogiem. Taki mamy ogólny zarys tego fragmentu. Więc temat dzisiejszej lekcji to jest miłość Boża rozlana w sercach naszych. Miłość Boża rozlana w sercach naszych. Czyli usprawiedliwienie i pojednanie z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Powtórzyć?
Tak.
Miłość Boża rozlana w sercach naszych, czyli usprawiedliwienie i pojednanie z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Co chcemy zobaczyć? Między innymi zobaczyć, co mamy dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że uwierzyliśmy. I zobaczyć, dlaczego nadzieja nie zawodzi. Czyli co to znaczy, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Co ma wspólnego nadzieja wiecznej chwały i dlaczego akurat tym, że ona nie zawodzi, jest miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Dlaczego? Dlaczego akurat miłość Boża sprawia, że ta nadzieja nie zawodzi?
Bo jest to pieczęć.
Nadzieja?
Nie, Duch Święty.
Duch Święty, a miłość? Bo tu miłość nie zawodzi, a nie Duch Święty.
Ale przez Ducha Świętego, rozumiem.
No tak, ale ona jest jak gdyby sprawcą tego, że nadzieja nie zawodzi, nie Duch Święty, a miłość Boża, prawda? Więc spróbujemy sobie dzisiaj omówić te zależności. Będę się starał to wskazać w tekście też jakimiś dodatkowymi fragmentami i spróbujemy to sobie omówić. Na ile się nam uda, to zobaczymy. Ok, czyli mamy trzy jak gdyby takie podtematy, trzy rubryczki. Pierwsza to jest wiara ku usprawiedliwieniu, taka nieduża. Pierwsza mała, druga średnia, trzecia największa. Pierwsza to jest wiara ku usprawiedliwieniu. Druga, skutek usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. A trzecie to miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie. No i pomalutku teraz będziemy analizować tekst, zaczynając od wersetu 24. Dlatego, że wcześniej jest napisane, że Bóg poczytał Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość, nie tylko ze względu na Niego, ale również ze względu na nas, tak? I tu mamy w 24 wersecie i 25, zobaczcie, wiara ku usprawiedliwieniu. Co tam jest powiedziane o wierze, o Jezusie Chrystusie, o Bogu, zobaczcie. Co możemy wpisać wiara ku usprawiedliwieniu? Jaka to jest wiara? W co, w kogo? Tak, a kto uważa jeszcze inaczej troszkę?
Wiara w to, że Bóg naszego Pana wskrzesił go z martwych.
Tak, a przeczytaj ten werset.
Ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana. Czyli wiara w Boga, który wskrzesił Pana Jezusa z martwych.
Czyli tutaj jest wyszczególniona, na pierwszym miejscu postawiona wiara w Boga, który wzbudził Jezusa z martwych, a nie w Jezusa, który powstał z martwych. To nie jest przypadkowe, ponieważ u podstawy wiary w Jezusa, że On zmartwychwstał, jest wiara w Boga, ponieważ nikt do tej pory nie zmartwychwstał po własnych siłach. Ludzie umierają. Ale tu Bóg w Boga, który wzbudził Jezusa z martwych. To jest sprawca zmartwychwstania. Więc ten fragment mówi o wierze w Boga, który wzbudził Jezusa, Pana naszego. Czyli wiara ku usprawiedliwieniu to jest wiara w Boga, który wzbudził Jezusa z martwych. I teraz, co jeszcze mamy? Tutaj, zobaczcie. Wiara w co dalej?
Że ten Bóg wskrzesił Jezusa, naszego Pana, dla naszego usprawiedliwienia.
Dalej jest napisane co? Zobaczcie, 25 werset.
Bo był wydany za nasze grzechy.
Tak, czyli to jest wiara, popatrzcie, w Boga, który wzbudził Jezusa z martwych, ale tu się pojawia również wiara w to, co zrobił Jezus. Tak? Czyli został wzbudzony z martwych, tak? Po co?
Ku naszemu usprawiedliwieniu. Dla naszego usprawiedliwienia.
Wiara ku usprawiedliwieniu, czyli on został wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Tak?
Tak.
Po to, żebyśmy byli usprawiedliwieni. On został wzbudzony z martwych. Co jest napisane o Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie w tym fragmencie, zobaczcie. Jak się objawiła tutaj Boża miłość? Objawiła się czy nie?
W ten sposób, że Jezus został wydany za nasze grzechy i został wzbudzony z martwych.
Tak, że został wydany za nasze grzechy. Został wydany za nasze grzechy, a wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. On nie został wydany za swoje grzechy i nie został wzbudzony dla swojego usprawiedliwienia, ale został wydany za nasze grzechy i zmartwychwzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Bóg, który wzbudził go z martwych, zrobił to dla nas. Nie dla siebie, a dla nas. I my w to wierzymy, że Bóg zrobił to dla nas. Ale jeśli w to wierzymy, to musimy też rozumieć, dlaczego zrobił to dla nas. Bo wtedy zrozumiemy, czym jest miłość Boża. Jeżeli przyjmujemy pewien fakt do wiadomości, ale nie rozumiemy jego istoty, więc trudno mówić tutaj o miłości. bo nie rozumiemy tej miłości. Ona jest, no tak, okej, okay, mówisz, że jest, no to ona jest. Ale czym jest ta miłość? Ja nie muszę rozumieć istoty, sensu, dlaczego tak się stało. I niektórzy ludzie nie rozumieją, jak to, jaki sens, żeby ktoś swoje dziecko zabijał. Tak? Gdzie tu miłość? Ludzie nie rozumieją tego. Dlatego Paweł tutaj próbuje to właśnie wytłumaczyć. W całym tym liście robi wywód na temat tego. Jan również w swoim liście robi wywód na temat tego, czym się objawiła Boża miłość. I tu jest, został wydany za nasze grzechy i został wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Tak? Zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Sięgnijmy tam zobaczyć sobie taki fragment dodatkowy. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Jeżeli dobrze zanotowałem, to werset 10 do 12.
Mimo wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujący, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Tak, jeszcze jeden fragment. Dzieje Apostolskie, do tego dołączmy. 10 rozdział, 39-43.
A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jego też wskrzesił Bóg 3. dnia i sprawił, żeby się objawił. Nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy, wydając świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenia grzechów.
Wiadomo, tak? Że zmartwychwstanie Chrystusa było nie mniej ważne jak jego śmierć. Jeszcze jeden fragment z 1 listu do Koryntian, zobaczcie. Z 15 rozdziału. Macie już 15 rozdział? Od 12 do 20 wersetu.
A jeśli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna jest wasza wiara. I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił. Jeśli umarli nie są wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła na człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych.
Okej. Czyli co mówi Paweł, co mówi Piotr? Kim jest Chrystus po zmartwychwstaniu? Co o nim mówi? Kim został ustanowiony?
Sędzią żywych i umarłych.
Tak, sędzią żywych i umarłych. Kto ma odpuszczenie grzechów?
Ten, kto wierzy w jego dzieło.
Tak, ten, kto wierzy, że umarł i zmartwychwstał. A teraz trzeci fragment, co mówi? Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to...
Daremne jest wiara. W grzechach wszyscy są.
To dalej jesteśmy w swoich grzechach.
Bo nie ma odkupienia.
Nie ma odkupienia. Daremna jest wasza wiara i wasze życie i wasze pilnowanie siebie, tak? Jesteście najbiedniejsi z ludzi, jeśli w tym życiu pokładamy ufność. Ponieważ jeśli nie ma zmartwychwstania, jeśli zmartwychwstanie jest niemożliwe, Ono nie, nie ma czegoś takiego. Nikt jeszcze nie zmartwychwstał. No to, to nasze życie zbiega się tylko do tego tu i teraz. Nie ma wiecznej chwały, nie ma nadziei wiecznej chwały, bo jest tylko tu i teraz. Więc dlatego Chrystus zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Potwierdził to, kim jest. I teraz został wydany za nasze grzechy. To jest łaska i miłość Boża. I popatrzcie dalej, to skoro my w to wierzymy, tak, wierzymy w Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych, wierzymy w to, że Chrystus jest tym, w którym mamy usprawiedliwienie, że On jest sędzią żywych i umarłych, tak? Jeśli w to wierzymy, to zgodnie z tym, co mówi ten fragment i troszeczkę wcześniej, i ten, który zaczyna się od pierwszego wersetu 5 rozdziału, co on mówi?
Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana.
Jeszcze wcześniej, Małgosiu, bo za daleko poleciałaś.
Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę.
Więc jeśli jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, więc pierwszą rzeczą, jaka tu się pojawia, pojawia się usprawiedliwienie przez wiarę. Jeśli w to wierzymy, Bóg usprawiedliwia nas. Ta wiara powoduje, że Bóg uznaje nas sprawiedliwymi. Sprawiedliwymi nas uznaje, usprawiedliwia nas. To jest skutek uwierzenia. Ta wiara prowadzi ku usprawiedliwieniu. Usprawiedliwieni tedy przez wiarę. Wierzymy w to, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, a Chrystus najpierw, zanim został wzbudzony, umarł za nasze grzechy. Bo ktoś, kto jest wzbudzony z martwych, musiał wcześniej umrzeć. Logiczne?
Logiczne.
Więc Chrystus został wydany za nasze grzechy, zmartwychwstał i wzbudził go z martwych Bóg. I my w to wierzymy. I w ten sposób zostajemy usprawiedliwieni przez wiarę. Czym skutkuje usprawiedliwienie przez wiarę?
Mamy pokój z Bogiem.
Mamy pokój z Bogiem. To słowo pokój oznacza, że nie ma konfliktu, nie ma walki, nie ma wojny, nie ma niezgody. Mamy pokój z Bogiem. Zobaczcie 3:25 Rzymian. Wcześniej troszkę.
Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów.
Przebłaganiem za te grzechy popełnione wcześniej, tak? Czyli mamy pokój z Bogiem. Przez kogo?
Przez naszego Pana Jezusa.
Przez Pana Jezusa Chrystusa, który stał się ofiarą za nasze grzechy. Czyli mamy pokój z Bogiem, tak? Wierzymy, ale przez Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Czyli wiara w Pana Jezusa Chrystusa, On sam daje nam pokój z Bogiem. Ten, który umarł i zmartwychwstał. Czyli usprawiedliwieni z wiary, na skutek tego mamy pokój z Bogiem, ale przez Pana Jezusa Chrystusa. Czyli pokój z Bogiem mamy wtedy, kiedy trwamy w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości. To nie jest tak, że jednorazowo uwierzył, a potem rób co chcesz. Nie. Ty uwierzyłeś, trwasz i masz pokój z Bogiem przez Pana właśnie, Jezusa Chrystusa. I teraz co dalej mamy, zobaczcie. Co mamy na skutek usprawiedliwienia z wiary już? Mamy tak, pokój z Bogiem przez Pana Jezusa. Co dalej mamy?
Dostęp do łaski, której trwamy i chlubimy się na
ciebie. A jak dostaliśmy dostęp do tej łaski?
Przez wiarę.
Tak.
Przez wiarę.
W Chrystusa Jezusa.
Dzięki Jezusowi otrzymaliśmy dostęp do łaski, tak? Dzięki Jezusowi. Otrzymaliśmy dostęp. Kto nam daje dostęp do łaski?
Chrystus Jezus.
Jezus Chrystus, ale...
Przez wiarę.
Przez wiarę. Czyli musimy wierzyć w Jezusa, I ta wiara, rozumiecie już, czym jest ta wiara? Czym jest ta wiara? Samą i przyjęciem do wiadomości, że taki ktoś kiedyś chodził po ziemi? No wcześniej.
Jego sprawczą moc ku zbawieniu.
To, co powiedzieliśmy wcześniej w rubryczce, 24, 25 werset. Wiara ta w Jezusa, to jest wiara w to, że Bóg wzbudził go z martwych, a on wcześniej był wydany za nasze grzechy. Więc to jest definicja wiary. Tutaj. Jeśli w to wierzymy, to mamy usprawiedliwienie, które skutkuje pokojem z Bogiem. I mamy dzięki Jezusowi, w którego wierzymy, dostęp przez wiarę w Niego do łaski. Czyli popatrzcie, usprawiedliwienie daje nam dostęp do łaski, dlatego, że Bóg już się na nas
nie gniewa.
A wszystko się odbywa przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli jeden z tych elementów wyjmiecie, nie ma dostępu do łaski. Jeśli zabierzemy usprawiedliwienie, to wszystko potem się sypie. Jeśli wyjmiemy z tego Pana Jezusa Chrystusa, wszystko się sypie. Jeśli wyjmiemy z tego wiarę, w której trwamy, wszystko się rozsypuje. Wszystkie te elementy muszą być zachowane, żebyśmy mieli dostęp do łaski. Dlaczego ona jest taka istotna? My trwamy w łasce. Patrzcie, to nie jest napisane, że my trwamy w wierze. Bo w wierze musimy trwać, żeby mieć dostęp do łaski i trwać w niej. Trwamy w łasce, tak? I teraz popatrzcie, co to jest te trwanie w łasce? Dlaczego przez Pana Jezusa Chrystusa? I trwając w łasce, co robimy?
Chlubimy się nadzieją chwały Boga.
Kiedy możemy się chlubić nadzieją przyszłej chwały?
No, kiedy
wszystkie pozostałe elementy są
zapewne. Słucham?
Kiedy trwamy.
W czym?
Kiedy mamy tą nadzieję aktywną, że tak powiem.
Wierzę w to.
Patrzcie w tekst. Nie, ja chcę, żebyście mi tekstem odpowiedzieli. I...
Gdy mamy dostęp do tej łaski. Gdy...
Nie tylko. Kiedy trwamy w tej łasce, do której mamy dostęp. Masz do czegoś dostęp, ale nie korzystasz z tego. Masz dostęp, ale nie korzystasz z tego. Otwarte są drzwi, możesz wejść, coś wziąć. Nie korzystasz z tego. Ale jeśli wejdziesz i korzystasz i jesteś tam, to korzystasz z tego, trwasz w tym. Tak? I wtedy, kiedy trwamy w tej łasce, chlubimy się nadzieją przyszłej chwały. Chwała jest przyszła. Czyli trwamy w łasce i chlubimy się nadzieją przyszłej chwały. Coś, co jeszcze nastąpi. Zobaczcie Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 do 17 wersetu. Dzięki Jezusowi otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do łaski. Jak Bóg nam okazał łaskę? Co zrobił?
Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
Jest łaska? Czym ona jest?
Społecznością z Bogiem.
Tak? Możliwością przebaczania grzechów.
Pierwszy Jana, zobaczcie, drugi rozdział, pierwszy, drugi werset.
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata.
Mamy przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego dostęp do łaski. Nie możemy nic zrobić. Przez wiarę mamy dostęp do wszystkiego. Do ciągłego pokoju z Bogiem. Ponieważ jak zauważacie dalej, jeśli śledzicie ten list, to dalej Paweł mówi o tym, to cóż mamy, trwać w grzechu? I cały jest wykład na ten temat, co się dzieje z życiem wierzącego człowieka. Że żyje w grzesznym ciele. Że musi walczyć z tym ciałem. Paweł mówi, często robię to, co nie chcę, a nie to, co chcę. Paweł wskazuje wierzącym w Rzymie, że usprawiedliwienie z wiary, wiara w Pana Jezusa Chrystusa i pokój z Bogiem nie równa się niegrzeszenie przez resztę życia. I Paweł próbuje to wyłożyć, wytłumaczyć i wskazać wierzącym w Rzymie, jak mają żyć, żeby nie buntować się przeciwko Bogu. Jak to zrozumieć? Ponieważ jemu zarzucano, że co? Że on mówi, żyjcie w grzechu. Że łaska i już reszta się nie liczy. Tu Paweł mówi wstęp, zaczyna wstęp, który będzie potem rozwijał. Dzięki Jezusowi otrzymaliśmy przez wiarę dostęp do łaski. Jak można uzyskać przebaczenie grzechów, które teraz popełniamy?
Przez Jezusa Chrystusa.
Przez Jezusa. Jeśli trwamy w łasce, jeśli trwamy w wierze, mamy dostęp do Jezusa. Pamiętacie, dlaczego jest napisane w liście do Hebrajczyków, kto podeptał krew przymierza? Dlaczego dla niego nie ma już zmiłowania? Bo co się stało?
Odrzucił to odkupienie, które otrzymał.
Nie ma przebaczenia.
Jedyną możliwość.
Nie ma przebaczenia, bo nie masz do kogo przyjść po przebaczenie. Więc tu mamy pokój z Bogiem przez Pana Jezusa. Dzięki niemu otrzymaliśmy przez wiarę dostęp do łaski Bożej. Trwamy w łasce Bożej, w świętości, w pokoju z Bogiem. Dlaczego? Bo dzięki wierze w Jezusa Chrystusa mamy tron łaski, mamy arcykapłana, mamy orędownika, który się za nami stawia, ale my trwamy w wierze. Trwamy w wierze i trwamy w łasce. Często jest tak, że ludzie, którzy się nawracają, myślą o sobie bardzo wysoko. Twierdzą, że oni już nie grzeszą. Że te ich grzechy to się już teraz nie liczą. Że to oni są teraz tacy, jacy byli, a teraz to oni są 100%. I często nie widzą swojego stanu. Dopiero z czasem, jeżeli trwają w Słowie, to zaczynają widzieć, jak wiele im brakuje jeszcze do tego, jacy powinni być i dlaczego czekają na nowe ciało. A Paweł rozumiał to i rozumie, czym jest trwanie w łasce Bożej. Że po uwierzeniu trzeba dalej ufać Bogu, bo tylko On jest źródłem łaski. To On przebacza. Człowiek nie jest samowystarczalny. Więc dzięki niemu otrzymaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski. I co robić trzeba w tej łasce?
Trwać.
Bo pytanie, czy trwamy w swoich uczynkach wspaniałych teraz, nowych, takich, wielkich, jacy to my nie jesteśmy, czy te nasze uczynki teraz są, my teraz pokażemy Bogu, jak my potrafimy być Mu posłuszni, czy trwamy w łasce. I zauważcie, jak się zaczyna następny rozdział. Następny rozdział. Co tam jest napisane?
Czy mamy trwać w grzechu, żeby łaska obfitowała?
Rozumiecie? To trzeba zrozumieć, co to znaczy trwać w łasce. Uważnie rozważać to, co pisze Paweł. Bo ktoś może powiedzieć, to jak łaska, to co za problem, to po co ja? Jeżeli nie moje uczynki, to co? Łaska? To jakie to ma znaczenie? Ma. Musisz zrozumieć, czym jest łaska. Musisz zrozumieć miejsce, które ty zajmujesz teraz, a jakie miejsce zajmuje Bóg. Kim jesteś przed nawróceniem byłeś i kim jesteś po. Więc trwanie w łasce to trwanie w miłosierdziu Bożym. Bo człowiek chce być Bogu posłuszny. Ma wszystko, co jest potrzebne, ale nie jest w stanie żyć bezgrzesznie. Dlatego trwa w łasce. Ale trwa w niej i może się chlubić nadzieją przyszłej chwały, ponieważ ciągły pokój z Bogiem ma tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Czyli usprawiedliwieni przez wiarę mamy pokój z Bogiem. przez Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Jezusowi otrzymaliśmy przez wiarę dostęp do łaski, w której trwamy. Trwamy w łasce? Na nowo trzeba sobie zdefiniować, w czym ja trwam. I trwając w łasce, możemy co robić? Chlubić się nadzieją przyszłej chwały. Ponieważ mamy pokój z Bogiem. Czekamy na przyszłą chwałę. I cieszymy się, już chlubimy się. Tak, czeka nas przyszła chwała. Nie wstydzę się tego. Dalej zobaczcie, to jest skutek usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie, tak? Piąty werset co mówi? Co jeszcze jest skutkiem?
Miłość Boża rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego.
Duch Święty, otrzymaliśmy Ducha Świętego. To jest skutek usprawiedliwienia z wiary. Już nie będę czytał tych pozostałych fragmentów, bo znacie je na pamięć, tak? Że otrzymaliśmy pieczęć, tak, otrzymaliśmy Ducha. Paweł też dalej w tym samym liście mówi o tym, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, a ten Duch poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to list do Rzymian. I teraz zobaczcie dalej, co mamy w usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie. Jaki jest skutek? Trzeci werset do piątego. Z czego możemy się chlubić? Chlubiąc się nadzieją przyszłej chwały, z czego się możemy chlubić?
Z ucisków.
Możemy chlubić się z ucisków, czyli z doświadczeń, z prób, z niedogodności w życiu różnego kalibru, różnego nasilenia. Bo my trwamy w łasce i czekamy na chwałę. A w międzyczasie, czekając na chwałę, chlubimy się z czego? Z ucisków. Dlaczego się chlubimy ucisków? Co wiemy?
Ucisk wyrabia cierpliwość.
Ucisk. Tak. Ucisk trwa. I ty uczysz się w tym tych niedogodnościach co?
Też trwać.
Cierpliwości się uczysz. Jeżeli jest jakaś niedogodność i ona trwa, to człowiek się czasem, często, nieczęsto, niecierpliwi. Kiedy to się skończy? Kiedy to już się zmieni? Żeby już był odpoczynek. Jest niewygodnie, nieprzyjemnie, dyskomfort. Do pewnego momentu człowiek wytrzymuje. A potem zaczyna się niecierpliwić i pojawiają się różne problemy, bo człowiek zaczyna niewłaściwie się zachowywać. Samo życie, prawda? A ten ucisk wyrabia cierpliwość, żebyś ty uczył się cierpliwości. Dlaczego? Bo co jest na widnokręgu?
Przyszła
chwała. Okres przejściowy, jaki by on nie był, jest okresem przejściowym. Ty już wiesz, że on się skończy. On nie będzie trwał wiecznie. Uczysz się cierpliwości, czyli uczysz się przejść ten okres nie marudząc. Dalej co mamy? Ucisk co wyrabia? Cierpliwość co? Ucisk, cierpliwość co wyrabia?
Doświadczenie.
Te doświadczenie to jest wypróbowanie. Ktoś jest doświadczony. Robotnik na budowie, przychodzi taki z ulicy, pierwszy z brzegu, on nie ma żadnego doświadczenia. Ale ten, który przepracował na budowie 20 lat, to jest, mówi się kto? Dość wypróbowany fachowiec. Jego nie trzeba uczyć wszystkiego. On przez te lata tego chodzenia, marznięcia, murowania, noszenia tego wszystkiego nabrał wprawy. To jest wypróbowany pracownik. On nabył cierpliwości. Ten pierwszy mróz na budowie i już, a ten nie, on już nabrał wprawy. On już, jemu nie przeszkadza to. Jemu nie przeszkadza to, że praca jest taka, a nie inna, że jest taki, a nie inny wysiłek. On się przyzwyczaił.
Wie, czego się spodziewać.
On wie, że skończy się te, nie wiem, 8-10 godzin i on odpoczywa, ale on jest wypróbowany. Ten czas mu się, on już wypróbował. Te godziny on ma i on już to robi. Tak trochę może taki przykład niezręczny, ale pokazuje, czym tu jest. Jeżeli my mamy doświadczenie, i nauczymy się cierpliwości, to to wyrobi w nas doświadczenie. My będziemy wypróbowani w tej cierpliwości.
Będziemy zdolni znosić to wszystko.
Tak, my dojdziemy do... Przyzwyczajimy się do tego po prostu. Nabierzemy wprawy. To nie będzie dla nas takie irytujące. Ktoś inny już będzie się denerwował. My jeszcze nie. Dlaczego? Bo na horyzoncie jest przyszła chwała. I teraz ta cierpliwość wyrabia doświadczenie, a doświadczenie... Im bardziej doświadczeni jesteśmy w próbie i cierpliwie czekamy, tak? Mamy to doświadczenie, to ona wyrabia co? Nadzieję przyszłej chwały. Tak może, tak trochę powiem tak, może fajrant. Rozumiecie? Po prostu on będzie. Będzie odpoczynek. Czyli on ci wyrabia, ty uczysz, ty wiesz, że trzeba zaczekać, że przyjdzie moment, nie denerwujesz się, nie niecierpliwisz się, bo on będzie. Ty po prostu cierpliwie pracujesz, tak jak pracownik od, do, on pracuje cierpliwie. Dlaczego? Bo on wie, że za tyle i tyle godzin idzie do domu.
Oczekuje tego, co ma nastąpić.
Tak. I jeden, na początku jednemu to się będzie dłużyć te 8 godzin przykładowe, tak? On już będzie chciał po 4 wyjść. A drugi, który robi to długo, on ma swoje, tak? Próbuję wam pokazać, w jakim sensie to doświadczenie, ucisk, wyrabia cierpliwość. Cierpliwość wyrabia doświadczenie, a doświadczenie wyrabia nadzieję. Ta nadzieja jest żywa. Ona jest realna. Zobaczcie ten znany taki fragment z Jakuba, pierwszy rozdział 2-4. Taki też o tym wypróbowaniu. Jakuba 1, 2, 4.
Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków.
Właśnie, chodzi o to, że nas to prowadzi do... Tak, do takiego posłuszeństwa Bogu, do takiej dojrzałości duchowej w oczekiwaniu. I im bardziej jesteśmy dojrzali duchowo, tym bardziej jest co w nas żywe?
Nadzieja.
Nadzieja przyszłej chwały.
Tego, że to się skończy i będziemy z Panem.
Ona nie jest tylko emocjonalnym uczuciem, bo czuję. Ona jest realna. Ona staje się realna.
Jest związana z naszą wiarą.
Tak, jest związana z tym, że my mamy przekonanie. Dlaczego? Bo się nauczyliśmy tego. Próby nas tego nauczyły. I żebyśmy byli doskonali i nienaganni. Jeszcze zobaczcie 1 Piotra. Chyba, że coś pokręciłem, ale 1 Piotra 4, 12-13, dobrze? 4, 12... Tak, tak, dobrze.
Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili.
Tak. Czyli mamy nadzieję przyszłej chwały. Doświadczenia prowadzą do tego. Dlatego, że jeśli tu wszystko nam się układa super, to może być złudne wrażenie, że już mamy przyszłą chwałę. Ale doświadczenie jest skutkiem usprawiedliwienia z wiary. I teraz, jeśli my jesteśmy usprawiedliwieni przez wiary i mamy dostęp do łaski, czyli mamy dostęp do społeczności z Bogiem bez, nie jako niesprawiedliwi, a jako sprawiedliwi, i rozumiemy, że nasza sprawiedliwość nie jest naszą zasługą, a Bożą łaską, który nam przebacza. Chrystus, krew Chrystusa za każdym razem, kiedy prosimy o przebaczenie, nas
oczyszcza.
Mamy orędownika. Rozumiemy to i wtedy, jeśli trwamy w posłuszeństwie Bogu w takiej formie, to właśnie chlubimy się z ucisków czy nie?
Tak?
Jeśli tak, to super.
Rozumiemy dlatego, wtedy, że te uciski są z pożytkiem dla nas.
Tak. I wtedy potrafimy zrozumieć ich cel. A jeśli rozumiemy ich cel i znamy ich czas, kiedy one mogą się wydarzyć, to rozumiemy również, że jest to forma treningu. To jest poligon taki. Rozumiemy to. To nie jest łatwe, no ale trwamy w łasce. Po to jest ta łaska, w której mamy trwać, bo to nie jest łatwe. Ale my rozumiemy tego cel i nie uprzykrzamy sobie tego. Przynajmniej tak powinno być.
Ja bym mógł podać taki przykład, że jeden człowiek trafia do więzienia i drugi człowiek trafia do więzienia, tak? No i wydawałoby się, no jeden i drugi w więzieniu. Tacy sami, to samo się u nich dzieje. Niekoniecznie. Bo jeden człowiek wierzący mógł trafić do więzienia, tak, w jakimś kraju za to, że głosił na ulicy Ewangelię. Zgarnęli go, wrzucili do więzienia, czeka tam na jakiś sąd i tak dalej, albo go jeszcze osądzili, dali mu wyrok 10 lat i siedzi w tym więzieniu. I on ma ten ucisk, który go trenuje. On ma go właśnie utwierdzać w oczekiwaniu na tą nadzieję chwały, tak? A drugi, też dajmy na to wierzący człowiek, tak? Ale trafia do więzienia, bo no właśnie, bo nakradł. Też jest w więzieniu. Też dostał 10 lat za to, co zrobił. Ale on nie trwa w łasce. On nagrzeszył, zrobił złe rzeczy, tak? Zaczął chodzić w ciemności i teraz on zaczyna utyskiwać. On nie rozumie w ogóle, co się dzieje. A dla niego ten jego ucisk będzie dla niego karceniem Bożym, tak? Jeśli jest osobą wierzącą, no bo zrobił źle, więc musi być za to karcony. Pozornie dwie podobne sytuacje, więzienie i więzienie, ale zupełnie inne. Zupełnie inny Boży cel będzie. A tu jest mowa o tych, którzy trwają w łasce. I te uciski są z pożytkiem ku chwale. Tam też mogą być z pożytkiem, to karcenie ku upamiętaniu, jeśli człowiek się opamięta, bo jeśli nie, no to nie.
Dalej idziemy. Doświadczenie wyrabia nadzieję. A nadzieja
nie przynosi wstydu.
Nie przynosi wstydu. Czego to jest skutek? Usprawiedliwienia z wiary. Nadzieja nie przynosi wstydu, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Dlaczego nadzieja nie zawodzi, nie przynosi wstydu?
Bo jesteśmy usprawiedliwieni.
Ale... A gdzie to jest napisane?
Bo miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego.
My usprawiedliwieni zostaliśmy już wcześniej. Ale nadzieja nie przynosi wstydu. Nie dlatego, że zostaliśmy wcześniej usprawiedliwieni, a dlatego, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Czyli tym, co sprawia, że nadzieja, którą mamy, mamy nadzieję na przyszłość. Ktoś powie, płonna nadzieja. Nadzieja, niektórzy mówią, nadzieja matką głupich, tak mówią?
Mówią
tak. Nadzieja matką,
sami tak mówiliśmy.
Nadzieja matką głupich, tak? Że to próżna nadzieja twoja. A tu nadzieja nie przynosi wstydu. Nie wstyd, nie hańbi ta nadzieja. Ale ona nie hańbi, dlatego my nie musimy się jej wstydzić, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. A źródłem tej miłości rozlanej w naszych sercach jest Duch Święty. I teraz popatrzcie dalej, co robi Paweł, co on pisze w wersecie 6.
Chrystus, bowiem gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
Ponieważ, tłumaczy teraz, co to znaczy miłość Boża rozlana w sercach naszych. Czym jest ta miłość Boża, która pochodzi od Ducha Świętego? Tłumaczy. Bo ktoś mógł powiedzieć, no to co to jest ta miłość? Jak ona działa? O co chodzi z tą miłością? To jest jakieś takie uczucie, coś takiego ulotnego, ale co to jest ta miłość? Co to znaczy w ogóle? Paweł tłumaczy, że to jest bardzo konkretna kwestia.
To, że Jezus Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał. Mhm.
Tak.
W tym się objawiła miłość Boża. Mhm.
Czyli szósty werset co mówi? Ponieważ we właściwym czasie Chrystus umarł za bezbożnych.
Gdy byliśmy jeszcze słabi, tak jest napisane.
Tak, we właściwym czasie umarł za grzeszników. Tak. O co chodzi? Popatrzcie te we właściwym czasie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Galacjan 4:4.
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy wystąpili usynowieni.
Co jest napisane? Kiedy to się stało?
Pełni czasu.
Pełni czasu. We właściwym czasie. Nie w przypadkowym, ale we właściwym czasie. Wcześniej grzeszyli, później grzeszyli we właściwym czasie.
Wyznaczony przez Boga.
Tak, raz. Jeden czas, jeden moment wyznaczony przez Boga. Dalej zobaczcie Efezjan 1:10. Co tam jest? 1:10.
Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Wszystko u Boga się odbywa w pełni czasów. Tu chodzi o inną pełnię czasów. Ale wszystko się odbywa w konkretnym czasie u Boga. Tak? Zobaczcie jeszcze Hebrajczyków 9:26.
Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
Raz? Kiedy?
Na końcu wieku.
Na końcu wieku. Pojawił się raz na końcu wieku, czyli Chrystus umarł we właściwym czasie, gdy byliśmy grzesznikami. Czyli Chrystus umarł niezależnie od tego, co się z nami działo.
To jest
niezależne to było. I to jest przejaw Bożej miłości. Umarł we właściwym czasie. I teraz, co się stało? Za kogo on umarł? Siódmy werset, zobaczcie.
Za bezbożników.
Paweł co mówi? Że za sprawiedliwego, za dobrego, za jakiegoś wartościowego człowieka, tak po ludzku mówiąc, to jeszcze
ktoś tam
by się znalazł, kto by się poświęcił, tak? Mhm. Szlachetna jednostka. Ale tu się okazuje, że Jezus umarł za kogo? Za tych, za których nikt by nie umarł.
Ani za dobrych, ani za sprawiedliwych.
Nikt za złego człowieka nie będzie życia oddawał. Każdy będzie tylko patrzył, kiedy będzie jego koniec. A Bóg posłał swego Syna na świat, aby co zrobił? Zobaczcie ósmy werset.
Umarł.
Gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Umarł za grzeszników. Jezus oddał swoje życie z miłości do grzeszników. Jezus umarł, zanim ktokolwiek zdążył w Niego uwierzyć. Jako w ofiarę usprawiedliwiającą. Wierzyli w Niego Żydzi, że jest tym Mesjaszem, ale wielu rzeczy nie rozumieli. to, co się stało na Golgocie, zostało wyjaśnione po tym, kiedy to się stało i Chrystus zmartwychwstał. Wtedy dopiero stało się jasne, co się wydarzyło. Gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Najpierw umarł Chrystus, a potem nastąpiło usprawiedliwienie, a nie na odwrót.
A na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
Który to jest?
To jest 1 Jana, 4 rozdział, 10 werset.
To przeczyta jeszcze 9.
Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
Tak. Czyli miłość Boża tak się objawiła w Jezusie Chrystusie. Co mówi Rzymian, 9 werset?
Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu.
Jezusa krew co robi?
Ocala od gniewu. Usprawiedliwia.
No to ocala od gniewu czy usprawiedliwia?
Jedno i drugie.
Tak?
Jesteśmy ocaleni od gniewu przez usprawiedliwienie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi.
Przez to, że jesteśmy usprawiedliwieni.
No właśnie, ja nie wiem, czy to jest w tekście, wiesz?
To jest napisane, będąc usprawiedliwieni go krwią.
Przeczytajmy sobie jeszcze raz werset 9, bo ja mam może nie te tłumaczenie.
Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu.
Dalej, co jest napisane?
Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie.
Właśnie. I tu jest jak gdyby całe zdanie. Jezusa krew usprawiedliwia przez wiarę. Powiedzieliśmy wcześniej. Ratując grzeszników przed gniewem, kto ratuje przed tym gniewem? Zobaczcie w tekście. Jezus ratuje przed gniewem. Jezus. Ale 10 werset mówi, jaki Jezus? Martwy czy żywy?
Żywy.
Śmierć, przez śmierć Jezusa Paweł mówi co? Zostaliśmy pojednani z Bogiem. Czyli co? Z nieprzyjaciół staliśmy się dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi. A przez życie Jezusa, czyli zmartwychwstał, czyli żyje. Przez Jego życie będziemy co?
Ocaleni.
I to jest ratunek od gniewu. Będziemy ocaleni. Bo przyjdzie, bo Chrystus kim jest?
Sędzią.
Dzięki Niemu, przez Jego życie będziemy ocaleni. I zobaczcie te fragmenty. Na przykład z Filipian, jeśli dobrze tam znalazłem, Filipian, 3 rozdział.
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Będziemy z Panem w nowych ciałach. Tak? 1 Piotra, zobaczcie dalej, kolejny fragment. 1 Piotra 1,9. 1 Piotra 1,9.
Otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz.
Tak. Koniec waszej wiary. Zbawienie dusz. Ratunek przed wiecznym potępieniem. Ocalenie. I to daje nam co? Życie Jezusa czy Jego śmierć?
Życie.
Życie Jezusa. Dlatego, jak czytaliśmy w rozdziale 4, w wersecie 24 i 25, to jest napisane, że wierzymy w Boga, który wzbudził Jezusa z martwych. Tego, który był wcześniej wydany za grzechy i umarł. Tego Bóg wzbudził z martwych. Czyli wierzymy w Boga, który wydał swojego Syna i potem go wzbudził z martwych. ponieważ śmierć Jezusa pojednała nas z Bogiem, a Jego życie ratuje nas przed przyszłym gniewem. I 11 werset co mówi, że co otrzymaliśmy? Jak miłość Boża się objawiła?
Lubimy, a nie tylko to, ale też lubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie.
Pojednanie przez Niego. I chlubimy się przed Bogiem Jezusem Chrystusem. Zobaczcie, Rzymian 8,16 jeszcze. Najbliższy kontekst taki. 8,16.
Ten to Duch poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
W kim jesteśmy dziećmi Bożymi? W Chrystusie mamy dział. Jeżeli mamy dział w Królu, to możemy się nazywać dziećmi Bożymi.
To dalej. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni.
Tak. Czyli w Chrystusie możemy się chlubić. Przed Bogiem. W Chrystusie. Bez Chrystusa nie mamy czym się chlubić. Ponieważ w Nim mamy usprawiedliwienie, mamy pokój z Bogiem, dostęp do łaski przez wiarę. On dał nam Ducha, od Ojca posłał. Wszystko mamy w Nim. I miłość Boża objawiła się w Nim. I chlubimy się Nim, w Nim, przed Bogiem. Sami z siebie nie. On jest źródłem naszej chluby. I On jest źródłem naszej przyszłej chwały. Mamy nadzieję na to. Więc Paweł wyjaśnia w tym fragmencie, czym jest miłość Boża rozlana w naszych sercach. Więc czym jest ta miłość Boża rozlana w naszych sercach? Jeśli dobrze wytłumaczyłem, to już wiecie. Słucham. Dlaczego nadzieja nie przynosi wstydu? Czym jest ta miłość Boża rozlana w naszych sercach?
Wiarą, że Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.
Tak. Kto jeszcze chciałby dodać coś, powiedzieć swoimi słowami? Wiara w to, tak. Ktoś jeszcze by chciał coś? Czym jest ta miłość Boża?
Ta wiara to jest pojednanie z Bogiem i też oczekiwanie zbawienia tego przyszłego. Bo wiemy, że jesteśmy ocaleni od gniewu. I wiemy, że to jest łaska.
Kto jeszcze? Prócz Eweliny chciałby?
Rozerwanie jest to związane z trwaniem w łasce Bożej. Bo bez tego, no właśnie, bez tego te uciski, o których czytaliśmy, będą dla nas złe, niepotrzebne. Nie będziemy ich rozumieć. Kiedy trwamy w łasce Bożej, to będziemy pomimo... Będziemy rozumieć te uciski i one będą dla nas pożyteczne, z korzyścią, czekając na przyszłą nadzieję chwały.
Jezus umarł za nas, kiedy za wszystkich ludzi, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli nic.
Popatrzcie jeszcze raz na ten werset. A nadzieja nie przynosi wstydu, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Mamy nadzieję? Macie nadzieję?
Tak.
Wstydzicie się jej?
Nie.
A jak ktoś wam powie, że to się absolutnie nie stanie, jest to złudna nadzieja i czekasz na gruszki na wierzbie, jakim udowodnimy, że nasza nadzieja nie jest głupia, i że nie jest płonna i że nie musimy się jej wstydzić. Na podstawie tego, co Paweł wytłumaczył tutaj.
Duch Święty nam to potwierdza.
Tak, ale co nam potwierdza Duch Święty?
To, że zostaliśmy ustanowieni, czyli że byliśmy...
Popatrzcie, przerwę ci na chwilkę, żeby naprowadzić was troszkę na ten wywód. Paweł od 9 do od 6 wersetu mówi o wydarzeniach, które się mają stać, czy już się stały?
Już się stały.
A nadzieja przyszłej chwały już się stała?
Nie.
Nie. Ale skoro tam to się wydarzyło...
Czym jest miłość Boża? Miłość Boża jest czym? Tym, co Bóg już zrobił. Pokazał swoją miłość? Wydał syna? To jeżeli nie ma przyszłej chwały, to ten syn niepotrzebnie umierał. To wszystko jest bez sensu, jak Paweł mówi. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to daremna wiara. To jaka to miłość Boża? Skoro Bóg zrobił coś, a potem wszystko jak gdyby jest nieważne, no bo nie ma przyszłej chwały. Ale jeśli my rozumiemy, co Bóg zrobił, a to, co Bóg zrobił, zrozumienie miłości Bożej pochodzi od kogo? Od Ducha Świętego. Czyli tylko Duch może pokazać nam, czym jest miłość Boża. Jeśli jest w nas, to my rozumiemy miłość Bożą. To nie jest sucha informacja o tym, że Jezus przyszedł, umarł za grzeszników, zmartwychwstał. To nie jest sucha informacja. To jest zrozumienie tego. Dogłębne zrozumienie tego, co się stało na krzyżu. Co zrobił Bóg? Tak jak Abraham spojrzał na niebo, co on zobaczył? Gwiazdy. Co na ziemię zobaczył? Piach. A Bóg mu powiedział, takie będzie twoje potomstwo. A on jest stary, żona jest stara i na dzieci nie ma szans. Co on zrobił?
Uwierzył.
Przyjął suchą informację?
Nie, zaufał Bogu.
On w to uwierzył głęboko, całą swoją duszą. I to mu Bóg policzył za sprawiedliwość. A to, że uwierzył całą duszą, to jego życie potem pokazało. I kiedy przyszło do ofiarowania Izaaka, nie zawahał się. Dlaczego? Bo tam na początku on uwierzył w 100%. Jak my wierzymy, co Jezus zrobił dla nas. Co jest dla nas? Czy to jest sucha informacja? Czy to jest pewna wiedza, którą mamy? Czy Duch Święty nam pokazuje miłość Bożą i my ją mamy rozlaną w sercu? Jeśli ta informacja jest tą Bożą miłością rozlaną w naszym sercu, jeśli to rzeczywiście do nas dociera i my rozumiemy, co się stało na Golgocie, my rozumiemy tą Bożą miłość, to wtedy ta nasza nadzieja nie będzie hańbiąca. Nikt jej nie podważy. Ponieważ niemożliwe jest, żeby Bóg zrobił tyle, a wreszcie zawiódł. Bo jeżeli tam zawiedzie, to tu zrobił to bez sensu. Paweł mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, to wasza wiara daremna. Chrystus na próżno umarł. No, bez sensu wszystko jest. Bóg nie jest bez sensu. Jeśli Bóg powiedział A, to powie B. A ja rozumiem, co Bóg dla mnie zrobił. Ja rozumiem, co Bóg mi wybaczył. Ja rozumiem, co to znaczy, że ja trwam w łasce. Ja znam siebie, widzę siebie. A wydaje mi się, że ja mogę być bardzo dobry. Ale Bóg mi pokazuje, jaki ja jestem naprawdę. I im bardziej Bóg nam pokazuje, jacy my jesteśmy naprawdę, tym bardziej rozumiemy, co to znaczy trwać w Bożej łasce. Im bardziej widzimy swój marny stan, tym bardziej rozumiemy Bożą łaskę. Im więksi jesteśmy w swoich oczach, tym mniej rozumiemy Bożej łaski. Więc miłość Boża jest rozlana w naszych sercach? Czy nadzieja nas nie zawodzi? Czy mamy takie wewnętrzne przekonanie? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Wnioski. Co jest policzone za sprawiedliwość? Po pierwsze, na podstawie tego fragmentu, co jest nam policzone, poczytane za sprawiedliwość?
Wiara.
Co?
W
Boga, który wzbudził Jezusa.
Więc nie w co, a w kogo? W Boga, który wzbudził Jezusa z martwych. I w co jeszcze? No skoro
dzieło dokonane na krzyżu.
Skoro wzbudził Jezusa z martwych, to wierzymy też, że Jezus umarł za nasze grzechy. Czyli wiara w śmierć Jezusa za nasze grzechy i Jego zmartwychwstanie dla naszego usprawiedliwienia. To przynosi usprawiedliwienie z grzechu. Czym to skutkuje? Usprawiedliwienie z grzechu czym skutkuje?
Ocaleniem od...
Pokojem z Bogiem.
Pokojem z Bogiem. Dostępem do...
Przez wiarę.
Do łaski przez wiarę. Przywilejem trwania w tej łasce.
Nadzieję uchwały Boga.
Jeszcze wcześniej chlubą w uciskach i zrozumieniem, jaki jest ich cel, tak? Mhm. Czyli stajemy się wypróbowanymi pracownikami, tak? Byśmy powiedzieli, wykwalifikowanymi fachowcami. Bo uciski są różne. Rafał wspomniał o więzieniu, tak? Ale to jest tylko jeden z ucisków, który dotyka jakiś tam procent wierzących, ale też są wierzący, którzy przychodzą bardzo różne inne uciski. To też jest zmaganie się ze sobą samym. I o tym też Paweł pisze. Ponieważ w więzieniu można się zmagać ze swoją grzesznością i na wolności i będąc w próbie jakiejś takiej bardzo ciężkiej i lżejszej, możemy iść na kompromisy różne. Próby są, jak to Jakub mówi, rozmaite. I Bóg je nam dobiera w najlepszym zestawie, bo On wie, jakie nam są potrzebne. Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Czyli skoro Bóg zrobił dla nas tyle, to wieczna chwała jest więcej niż pewna. Że tak można powiedzieć. Takim wyolbrzymieniem, tak? Taką hiperbolą. Więcej jak pewne. Bo On zrobił wszystko. Posłał Syna. Jezus przyszedł, umarł, cierpiał, zmartwychwstał. No to wszystko później chyba jest oczywiste, że będzie. Chyba, że w to nie wierzysz. Chyba, że to jest dla ciebie sucha informacja, którą można podważyć, bo suchą informację można podważyć inną informacją. Ale wiary nie można podważyć. Im bardziej jesteś wypróbowany, im bardziej trwasz w łasce, tym bardziej ta nadzieja jest żywa, bo miłość Boża jest mocno rozlana w twoim sercu. Ona jest rozlana wtedy, kiedy te wcześniejsze elementy są spełnione. Jak bardzo dla ciebie to jest realne? Jak bardzo te wydarzenia są dla ciebie miłością Bożą? Jak bardzo one są dla ciebie miłością Bożą? Bo to się też przekłada na to, jak żyjemy. Im bardziej jesteśmy wdzięczni, tym bardziej chcemy być
posłuszni.
Pamiętacie, jak Pan Jezus rozmawiał, jak przyszła ta kobieta tam i włosami mu wytarła stopy, wylała tam olejek i to chyba przy niej Pan Jezus mówi, komu wiele przebaczono,
ten bardzo miłuje.
Bardzo miłuje.
Trzeba
zrozumieć, co mi Bóg wybaczył. Jeżeli rozumiesz, co ci Bóg wybaczył, to też wiesz, jak bardzo cię miłuje. Jeśli nie rozumiesz tego i wydaje ci się, że z tobą już jest wszystko ok, że już teraz to już jesteś super, hiper, to tak naprawdę to, co wszystko teraz Bóg robi, to zapłata. No, chwileczkę. Przebaczył, przebaczył, ale teraz to zapłata. No, żyję dobrze, staram się, czytam Biblię, nie robię tego, co robiłem. O co chodzi? No, to dostajesz zapłatę. A jest napisane, że mamy trwać nie w zapłacie, a w łasce. Więc potrzebujesz łaski, czy nie? Rozumiesz, co to znaczy?
Czy nie rozumiesz?
Więc zastosowanie. Czy mam, czy masz pokój z Bogiem? I na jakiej podstawie tak uważasz? Co ci daje do tego prawo, żeby powiedzieć, że masz pokój z Bogiem? Czy trwasz w łasce i jak to wygląda w praktyce? Co to znaczy, że trwasz w łasce? Czy potrafisz to zdefiniować? Czy potrafisz odpowiedzieć na takie pytanie? Bo to nie jest łatwe, słuchajcie. Będziecie kiedyś rozmawiać z wierzącymi, zapytajcie, co to znaczy trwać w łasce? Będzie 5 osób i 5 odpowiedzi. Bardzo często tak się zdarzy. Nie mówię, że to jest norma, ale może być tak, że będzie 5 osób i każdy będzie mówił coś innego. Bo każdy będzie to rozumiał po swojemu. Ale Paweł tłumaczy to w bardzo konkretny sposób. Czy wiesz, do czego prowadzą uciski w twoim życiu i jak sobie z nimi radzisz? Bo to też jest ważne pytanie, słuchajcie. Jak my sobie radzimy z różnymi uciskami? Czy potrafimy je rozpoznać? Bo często jest tak, że mamy te uciski, o których mówi Paweł, a my je definiujemy jako przeszkody w naszym życiu chrześcijańskim. My ich nie rozumiemy, my chcemy ich się pozbyć wręcz.
Nie chcemy ich.
Nie chcemy ich, bo nie rozumiemy, czym one są. Nie potrafimy rozpoznać. Dlaczego? Bo nie jesteśmy dojrzali. Nie potrafimy rozpoznać tego, że to są uciski, które mają cel.
Próby.
Próby, uciski. Jak zwał, tak zwał. Więc jak sobie radzę z tymi uciskami? Czy miłość Boża jest rozlana w moim sercu? Czy jest ona rozlana w moim sercu? I czym jest dla mnie, tobie, nadzieja przyszłej chwały? Czym ona jest? Bo czytamy o tym dużo, o zmartwychwstaniu, dalej jeszcze będzie. Ten rozdział dalej jest też o zmartwychwstaniu, o tym, że jak przez jednego człowieka grzech. Paweł dalej to tłumaczy jeszcze bardziej precyzyjnie, wykłada to wszystko. Tłumacząc, co to znaczy trwać w łasce cały czas. Ale czym jest dla ciebie, czym jest dla mnie nadzieja przyszłej chwały? Czym ona jest? Tak naprawdę. Bo to, słuchajcie, to są bardzo ważne pytania, na które nie tylko trzeba usłyszeć, ale warto sobie zastanowić się nie raz, nie dwa, nie trzy. Bo my mamy trwać, mamy dostęp w łasce, w której trwamy. Mamy dostęp do czegoś. Korzystamy z tego, czy nie? Czy mamy dostęp? Zadaj sobie pytanie, czy ty masz dostęp do łaski? Wiecie, to są rzeczy naprawdę istotne. Czasami trzeba się zatrzymać w życiu i zrobić sobie pewien taki rozrachunek. Zweryfikować pewne kwestie w swoim życiu. Uświadomić sobie pewne rzeczy. To się odbywa poprzez doświadczenia, bo czasami jest tak, że trzeba dostać, jak to się mówi, obuchem w głowę, tak, żeby ocknąć się i zobaczyć coś. Ale można również to zrobić w inny sposób. Modląc się, prosząc do Boga, żeby mniej radykalnie korygował naszą drogę. Ale jak się zapominamy, to Bóg nie zapomina. Ale zawsze musimy zrozumieć, co to znaczy, że trwamy w łasce, miłość Boża jest rozlana w naszym sercu, bo wtedy nadzieja nie zawodzi. Ona nie zawodzi. Czy macie pytania? Bo ja na dziś wszystko już przygotowałem. Czy to jest zrozumiałe też, co ja powiedziałem? Próbowałem wam wyłuszczyć, czy to jest zrozumiałe, czy nie zamotałem, a wytłumaczyłem.
Ogólnie jest bardzo zrozumiałe, tylko czasami zdefiniowanie pewnej rzeczy, tego stwierdzenia jakiegoś w Biblii, no nie jest takie proste, bo na to składa się wiele elementów. Jestem przekonany, że za jakiś czas znowu ciężko nam będzie no to powiedz, co to jest ta miłość Boża, wiecie, trzeba to sobie odświeżyć i no niełatwo jest tak powiedzieć tak jednym zdaniem, dwoma zdaniami, ale dobrze, że jak gdyby Bóg to wie i że my jesteśmy rozliczani z tego, rozliczani, tak, że czy trwamy w łasce, czy nie, a nie z definicji, czy potrafimy to jak gdyby później powiedzieć, wiecie, ktoś może powiedzieć później definicję, co to jest, ale nie żyć tym w ogóle, no to
jeżeli nie żyjemy miłością Bożą, no to też i zapomnimy o tym.
No tak.
Natomiast też ważne jest, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Jeżeli jest jakaś... Bo jak czytamy ten fragment, to tak się w pewnym momencie może wydawać, że ten taki moment, kwestia tak, usprawiedliwienie wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem, no to jeszcze. Ale już te następne trzy wersety to takie trochę wstrzelone, nie wiadomo o co chodzi. Ale jeśli się popatrzy na kontekst i da dalszy wywód Pawła, to się okazuje, że on powiedział kilka zdań i tłumaczy od razu, co ma na myśli. I kiedy o tym nie zapomnimy, że kontekst rządzi, że jest ważne, żebyśmy przeczytali dalej, bo za chwilę może być wyjaśnienie, wtedy nie będziemy musieli się zastanawiać, bo ja starałem się, przynajmniej tak mi się wydaje, starałem się wytłumaczyć wam, czym jest miłość Boża, nie innymi miejscami w Biblii, a kolejnym fragmentem, którym posiłkowaliśmy się innymi fragmentami, ale kolejnym fragmentem. Więc to będzie o tyle łatwiejsze. A druga sprawa, jeśli my cały czas pamiętamy, co Bóg dla nas robił, jesteśmy wdzięczni, to też wzrastamy w wierze i nawet jeśli nie będziemy super znali taką prosto definicji, to będziemy wiedzieli, o co chodzi. Że nie chodzi o to, że my teraz miłością Bożą epatujemy dookoła, i my wszystkich kochamy teraz jak Bóg, bo nie o to w tym fragmencie chodzi. W tym fragmencie chodzi o to, że my pamiętamy o tym, co zrobił Bóg. I nie jest to tylko sucha informacja, to jest działanie Ducha Świętego w naszym sercu. To jest niewysłowiona wdzięczność Bogu za to, co zrobił. Czy potrafimy tak właśnie dziękować Bogu? Czy rozumiemy, co Bóg dla nas zrobił? A jeśli sobie odświeżamy tą informację, jeżeli gdzieś upadniemy, zgrzeszymy, to czy uświadamiamy sobie miłość Bożą? Czy uświadamiamy sobie Jego dobroć, że On nam kolejny raz wybacza? Dociera to do nas? Czy czasami przeprosiliśmy, dobra, idziemy dalej? Czy zastanowiłeś się, jak to działa? Jaka jest mechanizm działania? Źle zrobiłeś, zgrzeszyłeś, zbuntowałeś się przeciwko Bogu. Co On zrobił? Jesteś wierzący, usprawiedliwiony, uwierzyłeś, zgrzeszyłeś. Co się stało? Jak to działa? Dzięki czemu zawdzięczasz to, że możesz dalej iść w Chrystusie? Komu to zawdzięczasz? Sobie? Przecież ty zgrzeszyłeś.
To wciąż łaska.
To jest wciąż Boża łaska. I jeśli to jest w nas żywe, rozumiemy Bożą miłość na co dzień, to będziemy też lepiej tą miłość rozumieli. Bo żyjemy dzięki Bożej miłości, dzięki Jego łasce. To jest wciąż w nas. Bo my nic z siebie nie jesteśmy w stanie zrobić. Nic kompletnie, nawet teraz. On nas wspiera, my tylko możemy chcieć. My tylko możemy pragnąć i trwać w wierze. Możemy zrobić to, co nie jest uczynkiem. Tak trochę przewrotnie, zrobić to, co nie jest uczynkiem, tak? Ale nie możemy nic zrobić, bo nawet dzieła, które są przez Niego przygotowane, jak mówi list do Efezjan. Warto o tym pamiętać, słuchajcie, żebyśmy też widzieli nasze miejsce w tym wszystkim i Bożą chwałę, bo Jemu się chwała należy za to wszystko. A kiedyś, Paweł dalej pisze, będzie zmartwychwstanie. I wtedy śmierć zostanie, jak mówi w Koryntian, pochłonięta w zwycięstwie. Dopiero wtedy, tak jak czytaliśmy w Piotra, co Rafał, ty czytałeś, że zbawienie wiary, koniec wiary, zbawienie dusz. Też rozmawialiśmy, studiowaliśmy to, rozumiemy, o co chodzi zbawienie dusz, że nie chodzi o te usprawiedliwienie, ale te końcowe, kiedyś tam, tak, z Bogiem w wiecznym Jeruzalem.
Nie wolno, to co już powiedziałeś, nie wolno wyrywać po prostu wersetów z kontekstu, bo możecie się spotkać też z całkowicie innym zrozumieniem tego i ktoś może, możecie zapytać innego chrześcijanina i powiedzieć, to kiedy u ciebie ta Boża miłość jest rozlana sercem, a on może powiedzieć na przykład, a wiesz, jak idę na koncert chrześcijański i tam ja idę i ja tak czuję tą Bożą miłość, ona jest tak rozlana we mnie wtedy, a jak wychodzisz z tego koncertu, a to już mija. Czy o tym jest tutaj mowa? Trzeba sobie zadać pytanie. A i wtedy takiej osobie zadać pytanie, słuchaj, a jakbyś został, nie wiem, fałszywie oskarżony o to, że coś ukradłeś, zamknęli cię w więzieniu, znowu przytaczam ten przykład, to jak myślisz? To wtedy możesz, ta miłość Boża może być rozlana w twoim sercu przez Ducha Świętego, czy wtedy to już będziesz tylko martwił się? Wiecie, ludzie źle pewne rzeczy rozumieją, bo mylą, wyrywają z kontekstu i mylą, jak to Darek często mówi, tą duszewność człowieka, że to jest związane z tym, że jak ja się dobrze czuję, wiecie, mam taki pokój, wszystko, to jest wtedy, tak? Zaraz. Czy o tym mówi ten tekst? Trzeba wszystko wziąć, co tu jest napisane, łącznie też z tymi uciskami, co Chrystus dla nas zrobił, z nadzieją chwały, tak? I wtedy zastanowić się nad tym sensem w kontekście, a nie sensem, tak jak Darek powiedziałeś, wzięcie kilku innych miejsc z Biblii, gdzie jest wskazana miłość Boża i teraz tu, aha, już wszystko wiem. No niekoniecznie, bo być może pominąłeś kontekst, który tutaj jest, a o którym Darek dzisiaj mówił. Nie mylić po prostu tego z taką duszewnością. No.
To miejsce po prostu mówi o tym, o czym mówi Paweł, że mówi.
No tak.
I najlepiej się z Pawłem zgodzić, wtedy wszystko gra. Ale trzeba zrozumieć też, co on mówi, bo czasami Paweł tak pozornie zawila mówi, ale jak się dobrze zastanowić, to jest okej.
Okay. Nie wykręcać, Piotr.
Tak, na spokojnie.
Ostrzega wszystko. Słów Pawła. Nie,
ale też wziąć, zrozumieć, to jest po to, żebyśmy zrozumieli nasze miejsce i Boże miejsce w tym wszystkim, żebyśmy spokornieli przed Bogiem po prostu. Żebyśmy umieli być pokorni i żebyśmy czerpali jak gdyby korzyści z tego, że przechodzimy różne próby, a to też są próby, żebyśmy sobie to uświadomili, to czasami jest to bolesne.
Oczywiście.
Także wszystko jest bardzo ważne, słuchajcie, jak Bóg pozwoli, to za tydzień kontynuujemy następny fragment, mam nadzieję, że też będzie ciekawy i uzupełniający to, bo jak widzicie, to wszystko się uzupełnia, tak jak tutaj zauważacie też. Dobra, to w takim razie kończymy, pomodlimy się.